za nami debata dotycząca gospodarki w kontekście Gdańska.
Tak
debata,
jest.
Którą stoczyli ze sobą i właściwie rozmowa, którą przeprowadzili ze sobą kandydaci na prezydenta miasta. Różne opinie w internecie się pojawiają, takie podsumowania, kto jak wypadał, kto nie nadążał, kto mówił sensownie, a kto był odporny na zaczepki. Jak było twoim zdaniem? Czy rzeczywiście ta debata była jakaś sensowna? Czy rzeczywiście poświęcona była gospodarce, czy raczej przepychankom okołopolitycznym?
Nie, rzeczywiście tych przepychanek okołopolitycznych było bardzo mało. Dopiero na sam koniec, już w kuluarach, mieliśmy tę bardzo ciekawą przecież wymianę zdań pomiędzy Pawłem Adamowiczem a Jarosławem Wałęsą, którą to wymianę mogli państwo przed chwilą na antenie Radia Gdańsk usłyszeć. Natomiast jeśli chodzi o tę główną część debaty, czyli te tematy poświęcone gospodarce, no to przyznam szczerze, że było zadziwiająco. Gdybym na piśmie odczytał te postulaty przedstawiane przez, czy swoje pomysły przedstawiane przez kandydatów, pochodzących przecież z różnych ugrupowań, od prawa do lewa poprzez centrum, to ja nie wiem, czy bym rozpoznał...
Piękne miasto nam rośnie, jak ze snu?
Tak jest, coś w tym stylu. Nie wiem, czy bym rozpoznał, które postulaty zostały wygłoszone na przykład przez Jarosława Wałęsę, które przez Kacpra Płażyńskiego, które przez Pawła Adamowicza, Andrzeja Cejnowe, Elżbietę Jachlewską czy Jacka Hołubowskiego. Wymieniłem wszystkich, którzy brali udział w dzisiejszej debacie. A myślę, że to podobieństwo wynika z tego, że ten temat, że tematem tej debaty była właśnie gospodarka, że na auli Wyższej Szkoły Bankowej zasiedli przedsiębiorcy. No i chyba wszyscy kandydaci wiedzieli, co oni chcą usłyszeć. Było oczywiście dużo o ułatwieniach, było oczywiście dużo o tym, żeby, no właśnie mówiąc wprost, za chwilę będziemy mówili o tym w szczegółach, wprowadzać...
Czyli kierunek był jeden.
Dokładnie. Tam czasami ktoś nieco bardziej na prawo, czasami ktoś nieco na lewo odbił, natomiast wypowiadali się bardzo podobnie. Natomiast brakowało tych wątków, w których mogliśmy spodziewać się jakiegoś starcia, jakiegoś ostrego podziału. No przecież mówi się na przykład o Republice Deweloperów, o tej polityce deweloperskiej, o tej polityce przestrzennej. O tym praktycznie nie było. Tam były jakieś pojedyncze wątki, zupełnie nie było takiego pod tym względem ognia w tej debacie.
No to posłuchajmy w takim razie, o czym w szczegółach mówili ci, którzy walczą o fotel prezydenta Gdańska.
Tak jak powiedzieliśmy, ta gdańska debata gospodarcza dotyczyła gospodarki. Prowadził ją dr Jarosław Och. Na sali siedzieli przedsiębiorcy i to oni przygotowywali pytania w tej głównej części, więc te pytania dotyczyły głównie tego, jak kandydaci na prezydentów zamierzają wspierać małych i średnich przedsiębiorców, bo programów wsparcia dla nich, w przeciwieństwie do na przykład programów wspierających start-upy, w opinii tych przedsiębiorców brakuje. No i tak na to pytanie odpowiedział Jacek Hołubowski ze stowarzyszenia, z organizacji Gdańsk Tworzą Mieszkańcy.
Mali i średni przedsiębiorcy to jest grupa zawodowa, to są ludzie, którzy są bardzo samodzielni i tak naprawdę wystarczy im nie przeszkadzać, a świetnie sobie dadzą radę i będą funkcjonować. Wystarczy prowadzić politykę otwartych drzwi. Administracja otwarta dla tych przedsiębiorców. Jeżeli przychodzi taki Nowak z Kowalskim do urzędu ze swoim pomysłem, cokolwiek by to nie było, to należy go przyjąć, a nie odsyłać jeden od drugiego, po czym wystawić cały szereg listę wszystkich przeciw, żeby go zniechęcić i żeby sobie poszedł z urzędu. Bo tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Więc to jest podstawa. Odniosę się też do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Bardzo świetna sprawa i świetna inicjatywa. Rzeczywiście pomogło to wielu przedsiębiorcom, sam jestem beneficjentem, ale powiem, że zmieniłbym jedną rzecz, ponieważ bardzo trudno jest młodym przedsiębiorcom, czy w ogóle nowym, którzy wchodzą w rynek, skorzystać z tej oferty. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo obostrzone warunki gwarancyjne, czyli trzeba mieć jakieś nieruchomości pod zastaw, bądź trzeba mieć żyrantów. Na dzień dzisiejszy nawet w rodzinie ludzie się obawiają żyrować jakiekolwiek pożyczki, bo wiemy, jak to się często kończy. Więc w tym kierunku należy iść. Przede wszystkim podstawa, nie przeszkadzać. Przedsiębiorcy sobie pomogą, bo na dzień dzisiejszy mali i średni przedsiębiorcy to jest najbardziej represjonowana wręcz grupa społeczna w ogóle w całym kraju. Wiemy dobrze o tym. Nigdy nikt do nich ręki nie wyciągał. Nigdy nie mieli żadnej reprezentacji ani w samorządzie, ani na żadnym szczeblu władzy w państwie.
Jacek Hołubowski podkreślał, że przede wszystkim przedsiębiorcom nie można przeszkadzać. Z kolei Kacper Płażyński, to Prawo i Sprawiedliwość, przedstawił konkretne rozwiązania, na których jego zdaniem gdańscy przedsiębiorcy mogą skorzystać.
Przedstawiłem szereg konkretnych rozwiązań już dla małych i średnich przedsiębiorców, bo rozumiem, że o nich tak naprawdę było pytanie, o nie o startupy. To jest między innymi ulga w wysokości 20% czynszu dla firm gdańskich, które decydują się wynająć lokale komunalne w Gdańsku użytkowe. Mnóstwo takich lokali komunalnych pozostaje pustostanami, warto to zagospodarować, ale ceny mimo wszystko są dość wysokie. Ja stawiam na lokalny patriotyzm, z tym się też wiąże to, że przy zakupach z wolnej ręki, tam gdzie limity nie są przekroczone, nie trzeba organizować przetargów. Ja chcę, żeby pierwszeństwo przy tych zakupach usług i produktów mieli właśnie gdańscy przedsiębiorcy. Przy zapraszaniu do współpracy na teren Gdańska, przy dużych, bardzo dużych inwestycjach generalnych wykonawców spoza Gdańska, spoza Pomorza, chciałbym, żeby w umowach zawierane były takie postanowienia, które przynajmniej w jakimś procencie będą wymagały od tego inwestora, aby w dużej mierze to gdańscy wykonawcy, podwykonawcy uczestniczyli w tych przetargach. Ale to jest, proszę Państwa, też taka generalna zasada, że nic o Was bez Was. Ja wiem, że do tej pory ten dialog z władzą był, no różnie to wyglądało. Ja zapewniam Państwa, że Rada przy prezydencie, którą zamierzam stworzyć, Rada Małych i Średnich Przedsiębiorców, to będzie instytucja, która naprawdę będzie razem z Wami decydować o tym, w jaki sposób tym przedsiębiorcom pomagać, bo to Wy macie te najlepsze pomysły, najlepsze znacie rozwiązania, które mogą wyjść właśnie naprzeciwko Waszym postulatom. I szkolnictwo zawodowe.
W podobnym tonie właśnie szkolnictwo zawodowe, tak ucięliśmy troszkę w trakcie, w zdaniu Kacpra Płażyńskiego. Natomiast właśnie w podobnym tonie wypowiadali się praktycznie wszyscy kandydaci. Mówili o konieczności odbudowy wspomnianego szkolnictwa zawodowego. Mówili o konieczności bliskiej współpracy z przedstawicielami firm. No i tak na te słowa, tak na te propozycje zareagował urzędujący prezydent Paweł Adamowicz.
Proszę Państwa, jest dobra wiadomość, bo wszystko to, o czym moi szlachetni konkurenci mówili, robimy w Gdańsku. Od 10 lat na ulicy Sobieskiego Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzi szkołę, Pomorską Szkołę Rzemiosł. Jest wprost odpowiedzialna za dobór zawodów, za kształcenie. Zresztą oczywiście jest to szkoła, dodam, publiczna, bezpłatna. Z drugiej zaś strony mamy w Gdańsku jedno z najlepszych w Polsce zespołów szkół łączności. Tutaj widzę absolwentów tej szkoły. W ciągu ostatnich 2 lat wydaliśmy ponad 50 milionów złotych na inwestycje w szkołach zawodowych. Kształcimy w 85 zawodach. Od 2 lat nie możemy zarejestrować w Ministerstwie Edukacji nowego zawodu, a mianowicie programisty. Nie wiadomo dlaczego Ministerstwo Edukacji nie chce się zgodzić na ten zawód, a wszyscy przedsiębiorcy wołają o ten zawód, ale też na przykład inny zawód. Potrzebujemy technika, specjalisty od zarządzania nieruchomościami. Dzisiaj każda nieruchomość potrzebuje fachowców od zarządzania, a więc nie nadąża Ministerstwo Edukacji za potrzebami rynku pracy. I najważniejsza rzecz. Każda szkoła zawodowa, każde technikum ma podpisane umowy z konkretnymi przedsiębiorcami, z konkretnymi firmami. Są rady programowe, które doradzają dyrektorowi szkoły, radzi pedagogicznej na temat kształcenia, zakresu kształcenia zawodowego.
Pytaniem, z jakim musieli zmierzyć się kandydaci, było też pytanie o to, jak ściągnąć pracowników do Gdańska, których brakuje przecież, a to jest wiedza powszechna, w różnych branżach. No i tutaj również było dużo podobnych wypowiedzi. Z jednej strony mówiono o tym, że rząd powinien ułatwić zatrudnianie obcokrajowców, z drugiej strony wspominano, że powinno się przedstawiać Gdańsk mieszkańcom innych regionów jako miejsce dobre do życia, miejsce atrakcyjne, bo wtedy będą chcieli tutaj przyjeżdżać i o tym mówił między innymi Andrzej Cejnowa z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przyciągać pracowników, jest dokładnie taka sama, jak w jaki sposób przyciągać tutaj przedsiębiorstwa. Tak się złożyło, że przez parę lat uczestniczyłem w dyskusjach i w negocjacjach z przedsiębiorcami, którzy chcieli przychodzić tu i tutaj przeprowadzać swoje przedsiębiorstwa. O co pytali? O jakość życia. O to, czy my mamy wystarczającą ilość pracowników, którzy są w stanie porozumieć się z nimi w obcych językach. Pytali, czy tutaj w Gdańsku można normalnie żyć, czyli wyjechać sobie na weekend gdzieś, pojeździć na nartach czy popływać. Na szczęście mogłem odpowiadać, że Tak. Pan prezydent mówi, że Gdańsk jest miastem, który nie traci ludności. Ja powiem jeszcze więcej. Szkół wyższych w Polsce jest około 130. Gdańsk jest jednym z trzech miast, do którego więcej studentów przyjeżdża niż absolwentów wyjeżdża. To oznacza, że dla najbardziej wyspecjalizowanych, najwyżej wykształconych w Gdańsku jest praca i oni tutaj chcą być. A więc to, co powinniśmy robić, podnosić jakość życia w Gdańsku, wtedy ci, którzy chcieliby przyjechać, ale nie mają wystarczającej zachęty, tutaj przyjadą i zostaną. To nie jest tak, że musimy tworzyć jakieś super specjalne projekty. Bądźmy po prostu w stosunku do tych wszystkich ludzi, którzy chcą przyjść do Gdańska, uczciwi.
W wątku poświęconym temu, jak ściągnąć pracowników do Gdańska, interesującą teorię przedstawiła Elżbieta Jachlewska z Lepszego Gdańska, która stwierdziła, że jeśli chodzi o poszukiwanie pracowników, no to w pewnym sensie najciemniej jest pod latarnią.
Jesteśmy miastem, które przyciąga, ale też rozczarowuje. Ja wczoraj spotkałam się z paroma imigrantkami, które opowiadały o swoich trudnościach, co im obiecano, a czego nie dotrzymano. One chciały pracować, ale tak to już panowie też mówili. Pozwolenia, żaden pracodawca sobie na to nie pozwoli. O małych przedsiębiorstwach trudna ordynacja podatkowa, jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na tym, co możemy zrobić. Zarządzam projektem aktywizacji społeczno-zawodowej, zresztą w partnerstwie z miastem Gdańska i widzę, że tych osób, które nie pracują, jest całkiem sporo. Tylko problem jest taki, że jeżeli do mnie zgłasza się, do nas, kobieta, która chciałaby być ślusarką, to ona nie może dostać tej pracy, bo uwaga, jaki jest powód niezatrudniania jej w tym zawodzie, bo nie ma szatni. Jeżeli ja mam osobę, która jest niepełnosprawna ruchowo, a jest świetnym programistą, to okazuje się, że przedsiębiorca nie może tej osoby zatrudnić, bo nie ma tam windy i ta osoba po prostu nie ma jak dotrzeć do tego stanowiska pracy. Poza tym nie ma asystenta, asystentki, który by pomógł jej na przykład wjechać, zjechać, zrobić sobie kawę. I tych osób, proszę Państwa, na rynku, które by były naprawdę wartością dodaną, jest całkiem sporo. Czyli 30% kobiet w Gdańsku nie pracuje. 70% z nich mówi, że podjęłoby pracę, gdyby miało dostęp do żłobka, do usług opiekuńczych nad osobami zależnymi, którymi się opiekują i gdyby mogły pracować w elastycznym czasie pracy. Więc zobaczcie Państwo, to są rzeczy, które możemy zrobić tu i teraz.
Mówiliśmy o tym, że było bardzo mało emocji, bardzo mało takich punktów bardzo spornych podczas tej debaty, no ale to nie jest to tak, że tych emocji nie było w ogóle. One pojawiły się podczas pytania o stosunek kandydatów do planów połączenia Lotosu i Orlenu. Oto co miał do powiedzenia Jarosław Wałęsa z Platformy Obywatelskiej.
Oczywiście ta fuzja to jest błąd. To jest błąd, bo to jest uszczuplenie, jeśli patrzymy na podatki, to jest na pewno obniżenie prestiżu Gdańska i regionu, ale to jest coś więcej, jeśli pomyślimy o tej całej kadrze kierowniczej, której już tutaj nie będzie, o całej kadrze badań i rozwoju, której tutaj już nie będzie, o tych inwestycjach, które były planowane przez Grupę Lotos, których też tu już nie będzie, a poza tym jeszcze jest taka jedna perełka, o której się zapomina w Lotosie. Lotos Kolej. To jest najbardziej nowoczesny przewoźnik w Polsce. Co się z nim stanie, jak nastanie ta fuzja? Prawdopodobnie zostanie wchłonięty do PKP Cargo. Także to wszystko jest po prostu złe i trzeba, jeżeli jest się lokalnym patriotą, to trzeba mówić wyraźnie, że to jest po prostu błąd. Musimy wszyscy razem stanąć, powiedzieć nie. Jeśli chodzi o koła zamachowe do naszej gospodarki, no na pewno musimy stawiać na przemysł, tak? Musimy myśleć w kategoriach wzmacniania gdańskiego portu, przemysłu portowego, morskiego. Oczywiście miasto Gdańsk nie ma tak bezpośrednio i tak wielkiego wpływu na to, co się dzieje w samym porcie, tak? Ale możemy myśleć o otoczce, o zabezpieczeniu logistycznym i tego, co się dzieje wokół wielkiego przemysłu tak, i portu gdańskiego. Także to na pewno. Na pewno nie możemy zapominać o turystyce, ale musimy też wyciągać wnioski z tego, co już się dzieje w Gdańsku, a co doświadczają takie miasta jak na przykład Barcelona. Musimy stawiać na turystykę długoterminową, żeby ludzie tu przyjeżdżali na całe urlopy, a nie tylko na weekendy czy na jeden dzień, bo te takie wypady generują największe koszty i są najbardziej uciążliwe.
uciążliwe. Znowu ucięło nam kawałeczek dźwięczku, oczywiście uciążliwe tego słowa tam zabrakło i bardzo podobnie do Jarosława Wałęsy mówili praktycznie wszyscy kandydaci. Mówię praktycznie wszyscy, bo Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości, jak sam o sobie powiedział, został w tej sprawie adwokatem diabła, no i bronił połączenia Lotosu z Orlenem. Jak stwierdził, firma nadal będzie płaciła tutaj podatki, no i Orlen nie po to przejmuje Lotos, aby przestać w niego inwestować. Wspominał także, że według jego informacji Nowoczesna i prężnie działająca spółka Lotos Kolej może co prawda zmienić nazwę, ale jej siedzibą po dołączeniu do odpowiednika w Orlenie, czyli Orlen Coal Trans, będzie prawdopodobnie nadal Gdańsk. Tak można streścić tę debatę, więc kierunek jeden, wizja bardzo podobna w pewnych szczegółach, tak przynajmniej wynika to z tej debaty, różnili się kandydaci i myślę sobie, że to jest coś, co tylko narobiło nam smaku, bo chcemy wysłuchać tego, gdzie się różnią, w jakich aspektach mają odmienne wizje Gdańska, więc pewnie polityka społeczna, polityka historyczna, inwestycje, to wszystko przed nami.